To jest przegląd wydarzeń tygodnia w relacjach reporterów Radia Łódź. W miejskim przedsiębiorstwie oczyszczania w Łodzi ze stanowiska członka zarządu niespodziewanie zrezygnował Paweł Dziemdziela. Przyczyną miała być wykazana w oświadczeniu majątkowym działalność gospodarcza, choć sam Dziemdziela podaje inne powody. A sprawie przyglądała się nasza reporterka Agata Gwizdała.
Paweł Dziemdziela, związany ze Zgierską Lewicą, do zarządu MPO w Łodzi trafił w kwietniu 2020 roku. Wcześniej zajmował się m.in. PR-em w grupowej oczyszczalni ścieków w Łodzi. Co do jego rezygnacji ze stanowiska członka zarządu MPO, nie ma wątpliwości. Stała się faktem. Jednak o jej przyczynach mówi się już w różny sposób. Na początek rzeczniczka MPO w Łodzi, Aleksandra Stasiak.
Z wiedzy, jaką posiadamy na ten moment, pan Paweł Dziemdziela złożył rezygnację z uwagi na stan zdrowia. Przedłożył ją na ręce zarządu i rady nadzorczej.
O rezygnacji ze względu na stan zdrowia sam Paweł Dziemdziela powiedział też w rozmowie z Dziennikiem Łódzkim. Z kolei rzecznik prezydent Łodzi Marcin Masłowski podkreśla, że sprawa dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej przez Pawła Dziemdziela.
Po przeanalizowaniu złożonego przez pana Pawła Dziemdziela oświadczenia majątkowego okazało się, że uzyskał dochody w 2020 roku z prowadzenia działalności gospodarczej, a zgodnie z ustawą o ograniczeniu prowadzenia takiej działalności gospodarczej, jeżeli pełni się funkcję w jednoosobowych spółkach miasta Łodzi, nie można prowadzić. Wyjaśnienia i opinia prawna wskazują co prawda na to, że pan Paweł Dziemdziela nie naruszył przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności, bo de facto zakończył ją przed wejściem do składu zarządu, ale ze względu na to, że może to rodzić pewne wątpliwości prawne, pan Paweł Dziemdziela złożył rezygnację z pełnienia funkcji w zarządzie spółki MPO.
Całą sprawę skomentował też Daniel Walczak z Tak dla Łodzi. To jeden z ruchów miejskich, który stoi za społeczną inicjatywą Stop Synekurom. Zakłada ona wprowadzenie zakazu pracy radnych różnych szczebli samorządu w spółkach tym samorządom podlegającym. I choć w sprawie Dziemdzieli nie mamy do czynienia z radnym, to według Daniela Walczaka to kolejny dowód na potrzebę dbania o transparentność w życiu publicznym.
Wiemy o tym z przekazów medialnych, że istnieje umowa koalicyjna między Sojuszem Lewicy Demokratycznej a Platformą Obywatelską z czasów, kiedy były wybory samorządowe w roku 2018 i na podstawie tej umowy podzielono wpływy między tymi partiami w spółkach samorządowych.
Władysław Skwarka, radny Rady Miejskiej w Łodzi, wiceprzewodniczący SLD. Nie widziałem na oczy czegoś takiego.
Mateusz Wanasek, przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miejskiej w Łodzi. Nie funkcjonuje taka umowa, nie ma takiej umowy. Umowa koalicyjna dotyczyła tylko sformowania list wyborczych do Rady Miejskiej.
Ja jestem zwolennikiem przestrzegania absolutnie prawa, obojętnie jak się jest w państwie, w jakim systemie. Prawo to jest prawo.
W każdym razie wygląda na to, że Paweł Dziemdziela nie zrezygnował z lukratywnego stanowiska w miejskiej spółce dlatego, że źle się poczuł, tylko źle się poczuł, ponieważ został zmuszony do rezygnacji. A zakaz łączenia funkcji samorządowej z posadami w miejskich spółkach jest pomysłem, do którego jeszcze będziemy wracać, zwłaszcza gdy ten projekt zyska przychylność parlamentarzystów. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odwiedził zespół szkół specjalnych w Warcie w powiecie sieradzkim i przy tej okazji zapewniał, że będzie wspierał i rozwijał tego rodzaju szkolnictwo. Między innymi uczestniczył w prezentacji przygotowanej przez uczniów.
Jestem dobrym przyjacielem i na co dzień i w niedzielę. Każdy z nas ma coś dobrego i podzieli się z kolegą.
Tego rodzaju placówki będą korzystały ze szczególnej pomocy i wsparcia Ministerstwa Edukacji i Nauki, a pani dyrektor tej placówki właśnie będzie członkiem stałego zespołu doradczego Ministra Edukacji i Nauki do spraw rozwoju szkolnictwa.
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie Elżbieta Słowińska.
Odbyła się konsultacja, po której właśnie między innymi jest mowa o wzmocnieniu szkoły specjalnej. Myślę, że ta współpraca się nie skończy i bardzo się z tego cieszę, ponieważ widzę te korzyści, które przynoszę.
To są placówki specjalistyczne i chyba Zespół Szkół Specjalistycznych to byłaby lepsza nazwa i podkreślająca jeszcze bardziej wagę tej szkoły dla rozwoju i edukacji dzieci, młodzieży z rozmaitymi niepełnosprawnościami.
Zmiany, które zachodzą w Ministerstwie Edukacji i Nauki, idą w kierunku wzmocnienia szkolnictwa specjalistycznego.
Łódzki kurator oświaty Waldemar Fleischer.
Jest to bardzo ważna część całego systemu edukacji i tutaj środki, jakie na to są przeznaczane, to są olbrzymie, to idą w miliardy.
Czego tak naprawdę potrzeba? Wzmocnienia kadry, szkoleń dodatkowych dla nauczycieli, tak. Pieniędzy. Czego potrzeba dla Was?
Potrzeba i pieniędzy, i wzmocnienia kadry, wsparcia, jeśli chodzi o pomoce dydaktyczne, czyli takiego całokształtu działań, które jakby po kolei będą tworzyć i wzmacniać tą szkołę. To będzie oczywiście trwało lata. My te dzieci wzmacniamy, rozwijamy, dbamy o wszechstronny rozwój i o to nam chodzi, żeby nas wspierano, żeby nie zapominano, żeby ta specjalna nie była specjalna, tylko właśnie wyjątkowa.
W Warcie był nasz reporter Adrian Krupa, który dowiedział się, że minister Czarnek niedługo pojawi się znowu. Tym razem w Sieradzu. W tym roku ogólnopolskie zakończenie roku szkolnego odbędzie się pod koniec czerwca w Sieradzkiej Szkole Podstawowej nr 10. Zawaliło się kilka stropów i dach kamienicy przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. Chociaż budynek był niezamieszkały, służby miejskie podjęły wszelkie środki ostrożności. Fragment ulicy Kilińskiego został wyłączony z ruchu i wprowadzono zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej, relacjonował Krzysztof Zimoch.
Przepraszam, to jest zamykana kamienica?
Tak, tam nie wolno chodzić.
To skutek decyzji, jaką podjął powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Łodzi, Bohdan Bielanek.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdziliśmy katastrofę budowlaną, zawalenie z wszystkich stropów i dachów jednej części kamienicy frontowej.
Do tragicznego stanu kamienicy przyczyniły się warunki atmosferyczne, przyznaje dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju w łódzkim magistracie Robert Kolczyński.
Budynek jest po tej zimie, która była dość uciążliwa, niestety w stanie zagrażającym bezpieczeństwu.
Stąd konieczne były zdecydowanie kroki.
Budynek grozi zawaleniem. Co za tym idzie, musimy podjąć pilną interwencję i zamykamy ulicę Kilińskiego na tym odcinku.
Decyzja o zamknięciu odcinka ulicy od Jaracza do Narutowicza zaskoczyła nie tylko mieszkańców, ale też pasażerów MPK czekających na przystanku.
Tutaj nie ma możliwości przejazdu przez ulicę Kilińskiego. Jeśli chodzi o transport indywidualny, nie powinno tutaj w ogóle być ruchu indywidualnego. Wiemy, że mamy tutaj zakaz.
Pytanie, co dalej z kamienicą? Miasto czeka na decyzję powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
Nie chcę rozbierać całej kamienicy, natomiast to, co zostanie, trzeba będzie naprawdę wzmocnić, zabezpieczyć i pomyśleć, jak ją przywrócić do świetności.
Urzędnicy z magistratu przekonują jednak, że ratowanie kamienicy może być zbyt ryzykowne.
Na dziś nie jesteśmy w stanie tego budynku uratować, albowiem wpuszczenie ekip remontowych do tego budynku także zagrażałoby bezpieczeństwu i życiu.
Tam już poleciały stropy, tam poleciał dach, to się wszystko zawala do wewnątrz.
Rzecznik urzędu Marcin Masłowski dodaje, że od 2013 roku, gdy uznano, że budynek jest niezdatny do zamieszkiwania, lokatorzy byli sukcesywnie wyprowadzani.
Wszyscy się wyprowadzili i mieszkają w nowych mieszkaniach, tak? I to był ten moment, kiedy mieliśmy przystąpić do rewitalizacji.
Ostatniego lokatora z tej kamienicy wyprowadzono zaledwie miesiąc temu, można by powiedzieć, że niemal w ostatniej chwili. Mieszkańcy Sierpowa, małej miejscowości między Łęczycą a Ozorkowem, od roku walczą, aby w ich okolicy nie było masztu telefonii komórkowej. Inwestycję chce wykonać sieć Play. Lokalizacja masztu została trochę przesunięta, ale problem pozostał, a polega na tym, że według ludzi taki maszt będzie im szkodził.
W dalszym ciągu jestem przeciwna, no zresztą wszyscy w okolicy, no nie jestem ani przeciwko nowym technologiom, ani nic, ale żyję tu od urodzenia i chcę, żeby moje dzieci i wnuki tutaj mieszkały, a nie uciekały stąd. Czemu jest tyle wolnych terenów? Dlaczego nie budują tam, tylko pod nosem komuś?
Jeśli młodzi stwierdzają, że to jest, nie nadaje się, że to szkodzi zdrowiu, to no, po co to ma stać? No? Może gdzieś znaleźć jakieś inne miejsce usytuowane gdzieś tam w lesie bardziej?
Nie chcemy, dlatego że to szkodzi zdrowiu. No i dlatego nie chcemy po prostu. Ja mam dużo chorób współistniejących. Każdy się obawia.
Ja jestem pod Bóg zabawa.
A ci właściciele działki, którzy się wyrazili na to zgodę, z wami w ogóle rozmawiają?
Nie rozmawiamy, bo tak nie ma styczności, nie rozmawiamy w ogóle.
Piotr Krzysztofek, ja jestem z Radia Łódź, kłaniam się. W sprawie masztu przyjechałem, bo wy podobno wydaliście jakby zgodę Playowi, żeby tutaj...
No tak.
Było. No ale wie pan, że tutaj jest sprzeciw, że ludzie się nie zgadzają.
Wiem, że jest sprzeciw. Wiem, że jest sprzeciw, ale wszystko jest, jak bym powiedział, prawie że wyjaśnione. Wszyscy wiedzą, że to musi stanąć i koniec.
No ale tu akurat w tym miejscu, tak blisko, a dalej gdzieś nie można?
Nie można.
Dlaczego dalej nie można?
Jest plan wydany na to. Zresztą ja nie mam czasu. Przepraszam bardzo.
Ludzie mają żal do was, proszę pana.
Ja wiem, że mają żal, ale trudno.
Dominik Gabrysiak, wicestarosta Sosnowski. My postępujemy zgodnie z planem. Zostały złożone dokumenty, które przewidywały lokalizację tego typu obiektu na obowiązującym tam planie zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym została wydana decyzja. Osoby, które się odwołują, zostały uznane przez nas za stronę. Odwołały się i tutaj organ drugiego rzędu, Łódzki Urząd Wojewódzki, uznał, że te osoby nie są stroną, więc zgodnie z KPA nie mają prawa do odwołania.
Profesor Sławomir Hausman, kierownik Instytutu Elektroniki Zakładu Telekomunikacji przy Politechnice Łódzkiej.
Nie ma żadnych wyników, które powinny powodować, że ta obecność czy nawet bliskość stacji bazowych powinna nas niepokoić. Gdyby działanie tych stacji bazowych czy telefonów komórkowych było szkodliwe, a my byśmy o tym wiedzieli, to przede wszystkim chronilibyśmy siebie i swoje rodziny. Więc tutaj w tym sensie chciałbym uspokoić tych państwa.
Ja pracowałem w telekomunikacji 27 lat. Robiłem na liniach napowietrznych, kablowych. Ja wiem, co to jest. Jakie jest pole magnetyczne. Nikt mnie nie będzie czarował. No.
Nie chcemy tego i będziemy do granic możliwości walczyć o to. No. Przecież my tylko prosimy nie to, żeby nie budować, zmienić lokalizację.
Mieszkańcy wskazują miejsca oddalone od budynków mieszkalnych, gdzie można by taki maszt postawić. Operator ma pozwolenie na budowę i z formalnego punktu widzenia budowy masztu nie da się zablokować. Za chwilę ciąg dalszy naszego przeglądu wydarzeń.